Pływał pan już po Mazurach, żeglarstwo nie jest panu obce, ale się zastanawiam, czy każdy, kto umie żeglować, kto na łódce czuje się pewnie, czy to wystarczy, żeby przepłynąć Atlantyk?
No trzeba chcieć przede wszystkim przepłynąć na Atlantyk. Nie wszyscy są stworzeni do tego, żeby samotnie spędzić z sobą no, dużą ilość czasu. Moje przepłynięcie z Teneryfy na Martynikę to jest 57 dni, w sumie 72 z przerwą. Byłem na wodzie.
A jak to się podejmuje taką decyzję? Jak to się stało, że w ogóle się pan zdecydował płynąć?
Przeczytałem kiedyś ogłoszenie w 2012 roku, że Janusz Maderski organizuje coś takiego. Zadzwoniłem do niego, pojechałem, porozmawiałem o łódce, zobaczyłem, on już prawie ją zbudował, dał mi projekt tej łódki i też nie wierzył, że ja to zrobię. Potem zacząłem budować tę łódkę, no dzięki uprzejmości dyrektora OSIR-u, tak? Który też wpadał do mnie do szkutni i było tak, no buduj, buduj. Ja tłumaczę to, tak, buduj, buduj. Potem, no niestety się okazało, że zbudowałem. 2,5 miesiąca. Szybko, bardzo szybko. Pojechałem na Atlantyk. Zawiozłem tą łódkę własnym autem, pożyczoną przyczepą. No ale były takie sztormy, że no, huragany w sumie. Przestawia na brzegu auta. Rybacy nie wypływają, żeby łowić ryby. No o czymś to świadczy, tak? Więc stwierdziłem, że moje życie jest ważniejsze. No i wróciłem z powrotem do kraju.
Zrezygnować w takim momencie? Ciężko.
No decyzja była bardzo ciężka, ale no, moje życie jednak jest ważniejsze. Z oceanem nie wygram, tu nie ma opcji. Ja przepłynąłem, bo ocean mi pozwolił przepłynąć. Nie to, że ja pokonałem ocean, no niestety nie. Ocean mi pozwolił przepłynąć.
Co to za konstrukcja? 5 metrów długości, 2 szerokości, 14 tak. metrów żagla. Przecież pan mówi, że tam we Francji wszyscy mają większe łódki. Na Mazurach wszyscy mają większe łódki.
No tak, na Mazurach takich łódek nie ma, tak małych. No ale Janusz Maderski, no właśnie taki pomysł sobie wymyślił. Pływanie za mniejsze pieniądze. O, może tak. Także te pieniądze, które my wydajemy na takie małe łódki, mają się nijak do normalnego żeglowania po oceanie. Bo tam wszyscy mają łódki 15, 18, 20 metrów.
Mimo, że mała, to jednak podobno bezpieczna, tak? Tratwą.
Tak, sama w sobie jest tratwą, bo ona ma z przodu i z tyłu komory wypornościowe, które nie pozwalają jej zatonąć.
Dziwili się tam we Francji czy w Portugalii, że na takiej łupienice...
W Portugalii może nie, ale na Martynice francuskiej tak. Tak, tak dziwili się, bo dla nich to nie do pomyślenia, że taka mała łódka, że sam i że tak długo. Także Francuzi no jednak darzyli mi pewnym szacunkiem, że no jednak facet coś potrafi.
Ocean dał przepłynąć, tak?
Ocean dał mi
przepłynąć. Z takim spokojem pan o tym opowiada.
Woda śliczna, niebieska, dużo ryb, pięknie było. Jeżeli jestem tam na oceanie i ktoś mi puka w plecy, no akurat dostałem rybą.
Cały czas towarzyszyły ryby?
Tak, latające non-stop. A wokół pływały cały czas duże ryby, które pozowały nawet do zdjęć. Miło, przyjemnie, no chyba, że jest sztorm, trochę gorzej. W nocy natomiast jest czarno. Nie ma czego się bać, bo gdzie człowiek nie spojrzy, nic nie widać.
To ile tych sztormów się trafiło po drodze?
Tylko, że jeszcze go 2 większe.
Na 72 dni, 6 sztormów.
Kwestia no, ryfowania żagli.
Poza sztormami, burza
piaska? Burza piaskowa. To koło Capo Verde akurat trafiłem na burzę piaskową. To nie to, że był piach, ale taki pył czerwono-brązowy, no zalewał mi łódkę. Bandera sztywna się robiła, żagle czerwono-brązowe.
I cały czas przywiązany.
Tak, niestety cały czas przywiązany do łódki, tak. Tego pilnowałem. Szelki zdejmowałem tylko wtedy, jak koszulkę zmieniałem pod spodem. A tak non-stop szelki na sobie, wychodziłem na zewnątrz, cały czas przypięty na stałe do łódki.
I cały czas mokry.
Prawie cały czas mokry.
Nawet jak ocean jest spokojny.
To i tak mogłem nosić dziką falą, która mnie zmoczy.
Myślał pan w trakcie, że
no
tak
nie,
dużo jeszcze?
Nie. Myślałem tylko na zasadzie, że przepłynąłem i mam płynąć dalej. Nie można się stresować i mówić, o jeszcze tyle. Nie, ja już tyle przepłynąłem. To jest podstawa.
Zdarzają się dni, kiedy na Atlantyku nie wieje?
Bardzo często. To znaczy tak, nie wieje, że nie płynę, ale ta łódka non-stop się kołysze. Nie dało się postawić szklanki, żeby się woda nie wylała. Ale nie wieje. No niestety do przodu się nie płynie.
Bez silnika?
No stoimy, tak. Jeżeli nie ma się lekkich żagli, które cokolwiek wnoszą, no to się stoi.
Wspominał pan o tych linach za burtą. To były liny asekuracyjne?
To była jedna lina asekuracyjna, którą użyłem za rufą. Ona miała dwie funkcje. Jedną funkcję stabilizować łódkę, żeby ona mniej myszkowała, a druga, no gdybym wypadł, to jestem w stanie dopłynąć, bo mam 50 metrów za sobą, za łódką. Jestem w stanie dopłynąć do liny i wciągnąć się z powrotem do środka. Nie przewidziałem tego, że będzie się podobała też różnym ślimakom i innym żywiątkom, które są w oceanie. Tak obrosły tą linę, że ta lina mnie zatrzymała.
Tak ciężko, że zatrzymała.
Tego nie widać. Jeżeli nie mam elektroniki, która pokazuje moją szybkość, prędkość, to tego nie widać. Dopiero wyrzucając ryby latające, którymi karmiłem inne, to wtedy się zorientowałem, że te ryby no, nie płyną za rufem, mimo że żagle chodzą, wiatr wieje, a ryby stoją przy burcie, tak? No i wtedy szukam. Jakaś sieć, jakieś coś, ale no, nic nie ma. No i w końcu lina. Jedyne, co zostało. No i nie miałem siły je wyciągnąć. Naprawdę musiałem się namęczyć, żeby ją wyciągnąć.
tyle ryb wokół łowił pan?
Nie, ryb nie łowiłem, mimo że ich było bardzo dużo. Po pierwsze, miałem jedzenie, a po drugie, no szkoda ryby, która ma 80 kg, gdzie ja zjem 300-400 gram, a resztę muszę wyrzucić.
Rodzina się martwiła? Był z panem jakiś kontakt?
Nie, kontaktu ze mną nie było żadnego. Kontakt był tylko przed wypłynięciem i na koniec po wypłynięciu. Miałem PLB-1, jest taki EPIR, który po włączeniu daje sygnał, że coś jest nie tak, wzywam pomocy, ale to jest tylko ostateczność. Gdzie już na pewno nie dopłynę, coś poważnego, wtedy wzywam pomocy i...
I już po tygodniu dociera?
Tak, już po tygodniu mogę liczyć, że ktoś do mnie dotrze.